A już za chwilę przesłuchanie w RMF FM. Naszym gościem będzie Janusz Palikot, wiceszef klubu parlamentarnego PO. Pieniądze na odprawy dla zwalnianych pracowników Cegielskiego są zapewnione, a bieżące wypłaty regulowane, zapewnia wojewoda Wielkopolski. Wczoraj 3000 związkowców przeszło ulicami Poznania w obronie zakładów. Doszło do starć z policją. W faktach także o walce stulecia w Łodzi. Waga ciężka. Pojedynek Andrzej Gołota kontra Tomasz Adamek. Gwarancji bieżących wypłat i pieniędzy na odprawy domagali się demonstrujący w Poznaniu związkowcy z zakładów Cegielskiego i wspierający ich stoczniowcy. Żądali też przygotowania programu restrukturyzacji i programu naprawczego oraz opracowania nowej strategii ekonomicznej dla Cegielskiego. Od początku października w zakładach trwają zwolnienia grupowe. Przed Urzędem Wojewódzkim doszło do starć z policją.
Nie mając pracy, nie ma warunków do życia. Przecież za to dzisiaj 500 osób zostało zwolnione od Cegielskiego.
Tłum ludzi jest i to jest odzwierciedlenie, o co chodzi.
Panie wojewodo, jak pan...
Czekam, ja jestem przygotowany do rozmów. Czekam.
Związkowcy przekazali wojewodzie wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi petycję ze swoimi żądaniami skierowaną do premiera Donalda Tuska. Wojewoda zapewnił, że pieniądze na odprawy dla zwalnianych pracowników Cegielskiego są zapewnione, a bieżące wypłaty mimo kłopotów firmy są regulowane. Dopiero na początku grudnia mają być gotowe dwa nowe akty oskarżenia dotyczące sprzedawania i kupowania meczów w polskiej piłce, ustaliła reporterka RMF FM. Jeden z nich ma dotyczyć ojca chrzestnego futbolowej mafii, Ryszarda F., pseudonim Fryzjer, co najmniej 10 klubów i blisko 100 osób. Drugi ma obejmować działalność tak zwanego małego Fryzjera, czyli Andrzeja B., byłego drugiego trenera Wisły Kraków. Do dziś zarzuty w korupcyjnym śledztwie usłyszało 309 osób. 14 godzin pozostało do bokserskiej walki stulecia. Gołota kontra Adamek. Tych pięściarzy różni wiele. Wiek, doświadczenie, liczba zwycięstw, charaktery i waga. Połączy ich ring. O tym, jak będzie wyglądało to starcie, już teraz nasza łódzka reporterka Agnieszka Wydelka.
To będzie pojedynek Dawida z Goliatem, tak oceniają to kibice boksu. Tym razem Dawidem ma być Tomasz Adamek, który jest o prawie 20 kg lżejszy od Andrzeja Gołoty. Ten ostatni traktuje walkę bardzo osobiście, zdradził trener pięściarza. Natomiast Adamek ma podejście czysto sportowe.
Walka, bo jeżeli jestem zły na kogoś czy i tak dalej, to mówię mu prozwodcze, a nie idę do ringu walczyć. Ja to tak odbieram.
Na trybunach wśród ponad 14-tysięcznej publiczności w łódzkiej hali Atlas Arena mają pojawić się m.in. Joanna Liszowska, Zbigniew Bonik i Mariusz Pudzianowski. Czy i tym razem Dawid zwycięży Goliata? Odpowiedź dzisiejszego wieczoru.
Na zegarze już 9:02, czas na przesłuchanie w RMF FM. Agnieszka Burzyńska i jej gość, witam.
Witam z Warszawy, a w studiu w Sopocie Janusz Palikot, nowy wiceszef klubu Platformy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Ogląda pan mecze z premierem, czy na takie zaszczyty jeszcze za wcześnie?
Zdarzyło mi się kilka razy obejrzeć jakiś mecz wspólnie, ale...
A w ostatnim czasie też?
No, ostatnio widziałem się z premierem na dłużej 2 tygodnie temu, w poniedziałek przed środową dymisją Schetyny. Potem żeśmy zamienili tylko kilka zdań na kongresie i na posiedzeniu klubu Platformy, ale jakiegoś dłuższego spotkania nie było. Zresztą nie było na to czasu, bo ten ostatni tydzień był naprawdę bardzo wypełniony negocjacjami, rozmowami w klubie.
Oj, był. Właśnie. Czym się pan będzie zajmował w klubie? Bo wiemy, że Nowak kontaktami z kancelarią premiera, Grupiński mediami, Dolniak i Dzikowski organizacją, a pan?
Deregulacja, nie tylko w sensie przewodniczenia Komisji Przyjazne Państwo, ale także monitorowania, czy różne projekty, które powstają w innych komisjach, a także projekty rządowe, zawierają jakieś paradoksalnie regulujące, czy doregulowujące zapisy i wyłapywanie tego typu rzeczy. Niestety, jak pani wie, się zdarzyło 2 czy 3 razy w sprawie straży pożarnej, w sprawach tak, innych. Zdarzyły się niestety przepisy regulujące. No i ja mam taki obowiązek, jakby wstępnie to monitorować i nie dopuścić do tego, żeby powstały
szukać. A nauczaniem nowoczesnego języka się pan zajmie? Wczoraj mówił pan, że teraz Platforma będzie mówić bardziej językiem Palikota. Ja tak sobie próbuję wyobrazić Grzegorza Schetynę, który mówi o seksualności Jarosława Kaczyńskiego, alkoholizmie i chamstwie prezydenta, a właściwie nie prezydenta, tylko jak pan to ujmował, Bachora szalejącego po Europie. Rozpoczął pan już szkolenie dla nowego przewodniczącego?
Nie, to nie chodzi o to, pani dobrze wyczuła paradoks tej sytuacji, bo można się tym nowoczesnym językiem posługiwać w sensie używania obrazków, historii, wprowadzania jakichś gadżetów, które ilustrują sens danej sytuacji, także nie trzeba wielozdaniowych konstrukcji, żeby wytłumaczyć, o co chodzi.
Z tego pan nie rezygnuje.
Z tego nie rezygnuje. A to nie znaczy, że to ma być za każdym razem coś, co stawia pod ścianą klub i jakiś ogólny konsensus co do języka. Ja będę trochę
Ale
się
kim jest Janusz Palikot bez tych wszystkich happeningów, słownych wybryków?
no, człowiekiem, który 20 lat prowadził działalność gospodarczą z sukcesem, magistrem filozofii, pracownikiem Polskiej Akademii Nauk.
A w polityce? Odpowiedział pan sobie na pytanie, czy Janusz Palikot poważny jest w stanie pozostać w świadomości ludzi, czy stanie się zwykłym, mało atrakcyjnym posłem, powtarzającym jak mantrę zdanie, że to wszystko wina Mariusza Kamińskiego.
Nie, to naprawdę się tak nie stanie. Za chwilę wezwę młodzieżówkę Platformy do tego, żeby wyszła z cienia i zaangażowała się w tej chwili bardzo politycznie. Jestem pewien, że część tego młodego środowiska jest w stanie być dużo bardziej obecna niż do tej pory i też będzie się to w jakimś stopniu wiązało z moją osobą.
Co chce robić w polityce? Chce pan być premierem, prezydentem?
Znaczy ja nie myślę o tym wyłącznie w kategoriach stanowisk. Nie uchylam się oczywiście od takich ambicji, jak pani wie, ileś tam miesięcy temu już zadeklarowałem, że będę rywalizował o funkcję szefa partii, jeśli Tusk zostanie kandydatem na prezydenta.
Natomiast to nadal aktualne.
To jest nadal aktualne oczywiście, ale teraz ja bym nie chciał, żebyśmy o tym rozmawiali, bo mamy główny problem. To będą wybory w maju. W marcu ja się zadeklaruję w tej sprawie. Do marca musimy rozstrzygnąć i przekonać opinię publiczną, że była nie afera hazardowa, ale afera Gosiewskiego i CBA. Musimy właśnie zorganizować klub, wprowadzić bardziej nowoczesny język, który nam pozwoli wygrywać debaty w Sejmie w tych godzinach.
A propos właśnie jeszcze tego języka, czy umowa z Grzegorzem Schetyną ma jakieś inne punkty, poza tym, że teraz postara się pan mówić w liczbie mnogiej, zamiast ja, to my?
Nie, powiedzieliśmy sobie, że przy wszystkich zaszłościach odkładamy je na bok, próbujemy zbudować taki koleżeński zespół i razem pracować, jakby nie myśląc, że ktoś ma jakieś inne intencje z nas i chodzi mu o coś innego niż o to, żeby Platforma wygrała. Jestem
pewien, jako że my, to co zrobić. Pan odpowie na pytanie, kto jest najlepszym kandydatem na prezydenta?
Dzisiaj w klubie, większość ludzi w klubie uważa, że najlepszym kandydatem na prezydenta Platformy jest Donald Tusk.
A pan uważa, że marszałek Komorowski?
Tak, większość, znaczy nie, ja uważam, też uważam, że Tusk jest najlepszym, w sensie gwarantującym największe prawdopodobieństwo zwycięstwa, ale pytanie jest o to, czy co z Platformą bez Tuska, tak? Kiedy Tusk przestanie być premierem i szefem partii, czy Platforma to i w jakim stanie, i w jakiej kondycji przetrwa. I sam pan premier przecież uniknął ostatecznie w tej chwili deklaracji, czy będzie, czy nie kandydatem, mówiąc, że sam musi podjąć tę decyzję i potrzebuje na to trochę czasu.
A podziękował pan premierowi za wsparcie na posiedzeniu klubu, gdyby nie jego pomoc, chyba nie byłby pan dzisiaj wiceprzewodniczącym. Mało ludzi pana lubi.
No, wie pani, 150 kilka głosów za, to jest więcej niż liczy klub
na
PiSu.
Mniej i po przemówieniu premiera. Czy podczas tego posiedzenia premier nie powiedział, że rozumiesz, skład nowego prezydium może się nie podobać, ale na te trudne czasy jest najlepszy, po czym dodał, jak to się nie sprawdzi, przetestujemy inny, bardziej demokratyczny wariant. Tak było?
No, owszem, powiedział, ale to mimo wszystko uważam, nie dotyczyło mojej osoby, tylko raz nieobecności Jarosława Gowina, który, jak wiadomo, był zachęcany i była to raczej taka reprymenda, że nie.
Czyli premier chciał, żeby nie było Jarosława Gowina w tych władzach?
Nie, chciał, żeby był właśnie. I ten skład może się w tym sensie nie podobać, że mimo wcześniejszych deklaracji i woli jakby samego pana premiera Gowin się nie zdecydował wejść do zarządu klubu.
Ale to część była jakby klubu odczytała to też zupełnie inaczej. Czy Grzegorz Schetyna potraktował to jako ostrzeżenie, że nawet funkcja szefa klubu może mu zostać odebrana, bo tak mówią politycy Platformy.
Nie ulega wątpliwości, że pan premier bardzo się zaangażował we wsparcie dla Grzegorza Schetyny dwukrotnie i w tym głosowaniu, kiedy głosowaliśmy jego osobę i później właśnie.
To było ostrzeżenie?
No to było powiedzenie tak, jest trudna sytuacja, nie, dacie sobie radę, to dobrze, nie, to nie ma świętych krów, musicie się wziąć, liczyć z tym, że macie kilka miesięcy na zbudowanie tego zespołu i przekonanie i mnie i opinii publicznej, że to jest dobry zespół. Tak to czytam.
Czy premier rozpoczął proces sekwencyjnego pozbywania się Grzegorza Schetyny?
Myślę, że nie, bo nic naprawdę nie stałoby na przeszkodzie, gdyby chciał zakończyć współpracę i karierę polityczną Grzegorza Schetyny, to by ją zakończył 10 dni temu, czy tydzień temu. Uznał, że dla bezpieczeństwa projektu warto jest rząd jakby oczyścić z jakichkolwiek szans ataku, nie przesądzając o tym, że cokolwiek Grzegorz Schetyna ma na sumieniu, ale nie pozwolić.
Czyli Grzegorz Schetyna jest bezpieczny.
Moim zdaniem jest bezpieczny, może spokojnie w tej chwili przez parę miesięcy pracować i jestem pewien, że on będzie się umacniał i że będzie tę pozycję dobrze wykorzystywał.
A Zbigniew Chlebowski powinien zostać usunięty z Platformy?
Ja powiem tak, jeszcze tydzień temu bym pani powiedział, że tak, bo byłem tak jak większość Polaków i członków klubu przede wszystkim zniesmaczony. A dzisiaj po tym, co się dowiedziałem kilka dni temu, co zrobił Gosiewski, który skreślił miliard dochodów do budżetu
ale
państwa.
Ale nie rozmawiamy w tej chwili o Gosiewskim, rozmawiamy o Zbigniewie Chlebowskim. Wszyscy widzieliśmy te stenogramy, widzieliśmy, że właściwie był jak chłopiec na posyłki dla biznesmenów.
To jest żenujące, powinien sam zrezygnować z obecności w partii.
A jeśli nie zrezygnuje?
To pewnie dojdzie do jego usunięcia, aczkolwiek...
Czyli będzie wniosek o usunięcie z partii
aczkolwiek
Zbigniewa Chlebowskiego.
Aczkolwiek powiem zupełnie uczciwie, że dzisiaj jego skandaliczne zachowanie jest mniej skandaliczne, bo dużo większego przekrętu dopuścił się Gosiewski i ekipa rządowa Jarosława Kaczyńskiego.
Ale będzie wniosek o usunięcie z partii, jeżeli sam tego nie zrobi?
Myślę, że tak.
Kto go złoży? Pan?
Technicznie ja nie mam żadnego kłopotu z tym, żeby to złożyć. To nie jest żaden problem, żeby to się stało. Poczekajmy jeszcze 2 tygodnie na decyzję w tej sprawie klubu. Jeśli tak będzie trzeba, mogę to zrobić. Nie widzę z tym żadnego osobistego problemu.
Za 2-3 tygodnie.
Tak jest.
Na koniec, czuje się pan podsłuchiwany?
Tak, ja miałem takie wrażenie od 2006 roku, a też informacje z urzędu.
A teraz ma pan, czy zakończyło się to wrażenie w 2007?
Nie, do 2009 roku cały czas, do ostatnich tygodni byłem absolutnie podsłuchiwany. Telefon rozłączany, echo, nagle włączający się, bardzo dziwnie zachowujący się, mimo zmienianych aparatów i numerów, cały czas to wrażenie właśnie takiego jakiegoś tła.
Premier nie panuje nad służbami specjalnymi, które robią co chcą?
No padliśmy chyba wszyscy ofiarą takiego, który nam zafundował Rokita jeszcze cienia tego właśnie 4. RP, że tu walka z korupcją przesłoniła nam bezpieczeństwo obywateli. Pod tym szyldem służby jak zwykle rozrosły się do rozmiarów niewyobrażalnych i doszło do jakiejś nieprawdopodobnej eksplozji podsłuchów i teraz Platforma Obywatelska, dlatego że jest obywatelska, musi przywrócić jakąś obywatelską kontrolę nad tymi służbami.
Czyli na razie tej kontroli nie ma.
W mojej ocenie rzeczywiście jest tak, że dano bardzo szerokie uprawnienia służbom, nie kontrolując ich do końca w imię walki z korupcją. I być może to było słuszne, ale czas najwyższy, żeby w tej chwili jednak to sprowadzić
skończyć
do wymiaru obywatelskiego, bo to jest za daleko posunięte.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Janusz Palikot.
Dziękujemy. Janusz Palikot, mało atrakcyjnym posłem. Słuchając tej rozmowy, chyba nic w najbliższym czasie się nie zmieni.